Tak nie może być. Zdenerwowała się Kawka i otworzyła dziób. A za nią sroka, wróbel, a nawet sowa. Krakały, ćwierkały, pochukiwały, gadały jeden ptak przez drugiego. Bo też i racja. Dlaczego one tu, a bocian tam, na słupie? Na słupie jest lepiej. Mieszkanie wysoko, z rozległym widokiem, do sąsiadów daleko, więc cicho. A o ciszę w dzisiejszych czasach najtrudniej. Każdy by chciał. Zróbmy coś, zawołała Pliszka, a inne ptaki na to. Niech się posunie, albo niech się wyprowadzi. Już się namieszkał, teraz kolej na jaskółkę. Dlaczego na jaskółkę? A co, szpak gorszy? A myszołów? Dzięcioł też ma prawo. No kto jak kto, ale słowik się zasłużył. A co to ma do rzeczy, jak Kawka była pierwsza? Kłapały dziobami i kłapały, a bocian tymczasem założył rodzinę, wychował dzieci i poleciał do Afryki. Taki to pożyje. Pokiwały głowami ptaki i rozleciały się, niektóre nawet psychicznie. Przez bociana i brak sprawiedliwości.
Wszystko przez bociana. Słuchowisko Grażyny Lutosławskiej.
Pośpiesz się. Przecież się śpieszę. Szybciej się pośpiesz, bo się spóźnimy. Szybciej nie dam rady. Mówiłem, żeby wyjść wcześniej. Wcześniej nie mówiłeś, dopiero teraz. Teraz się śpieszę. Pośpiesz się. Przecież się śpieszę. Zadzwonię. Halo? Już prawie jesteśmy. Za wcześnie? Jak to za wcześnie? O godzinę. To nie leć już tak. Zwolnij. Chodźmy na kawę. Teraz? Mamy godzinę. Jakbyś wcześniej powiedziała, żeby się nie śpieszyć, nic już nie mów. Cześć. Jak to? Dokąd idziesz? Na kawę. Poczekaj. Śpieszę się. Wysiedli na stacji w Neapolu, stamtąd przez Londyn do Porto, bo ona miała ochotę na solonego dorsza. W Maroku on zjadł harire, a że ona nie lubi zup, to namówiła go na grecką sałatkę na samotrace. Gdzie jest Nike? Zapytała, bo coś słyszała o marmurowej bogini bez głowy, choć z ukruszonym skrzydłem wciąż pięknej i silnej. Stoi w Paryżu. Jak chcesz, to lecimy. Powiedział on i dotknął palcem ekranu. Nie polecieli jednak, bo w kawiarni zawiesił się internet. Jakiś śmieszny staruszek, uśmiechnęła się ona, wyglądając przez okno. Mężczyzna szedł ostrożnie. Koniec laski, którą badał grunt, ślizgał się po oblodzonym chodniku. Staruszek bardziej przesuwał się, niż stawiał stopy. Balansował wolną ręką, jakby w powietrzu szukał oparcia. To co? Lecimy? Zapytał on, bo odwiesił się internet. Zanim mężczyzna doszedł do rogu kamienicy, oni byli już w Islandii i witali się z elfami. Poproszę jajecznicę. Kobieta odłożyła jadłospis. Proszę uprzejmie, odpowiedziała kelnerka i już po chwili postawiła na stole dymiącą miskę. To jest owsianka, zdziwiła się kobieta. Skądże znowu, oburzyła się kelnerka. To jest ryż na mleku. Ale ja zamawiałam jajecznicę. Jajecznicy nie ma. To poproszę, nie ma, przerwała kelnerka. Jest ryż na mleku. Nie lubię ryżu, kobieta odsunęła od siebie miskę. I wtedy na stół wskoczył krasnoludek. Wypił mleko z miski, wytarł wąsy i powiedział: jak się nie ma co się lubi, to trzeba uważać na ryż. po czym wypluł kilka ziarenek, które zaplątały mu się między zębami i zniknął. 5,50, powiedziała kelnerka.
Za co? Zapytała kobieta.
Przecież nic nie zjadłam.
Za sprzątanie.
Kelnerka machnęła ścierką. Ziarenka spadły prosto pod nogi myszy, która przechodziła właśnie pod stołem. Mysz też nie lubiła ryżu. Kopnęła jedno ziarenko tak mocno, że wpadło do oka kotu, który spał na piecu. Kot był z innej bajki, ale to nie szkodzi, bo nie o niego tu chodzi. Na końcu zawsze i tak chodzi tylko o to, kto zapłaci rachunek.
Masz czerwoną czapkę!
Wykrzyknął krasnoludek, który miał na głowie niebieski kapelusz.
Prawda, że ładna?
Uśmiechnął się ten w czerwonej.
I do tego ładna! Oburzył się ten w niebieskim.
A jaka ciepła! Właściciel czerwonej czapki był bardzo zadowolony.
No wiesz co?
Niebieski kapelusz przekrzywił się na wzburzonej głowie właściciela.
Co?
Zdziwił się ten w czerwonym nakryciu.
Skoro tak, to do widzenia.
Krasnoludek w niebieskim kapeluszu rzucił w stronę kolegi pełne wyrzutu spojrzenie i poszedł szukać szczęścia tam, gdzie krasnoludki nie rzucają kłód pod nogi kolegom krasnoludkom.
Sypią piaskiem po oczach, plują, biją się, co za czas.
Kobieta, która z ławki przyglądała się zabawą w piaskownicy, spojrzała na sąsiadkę.
Ale co się dziwić, dodała. W domu kłótnie, na ulicy chamstwo, w telewizji same wojny. Co z nich wyrośnie? Nic dobrego, zobaczy pani, nic a nic.
Pokiwała głową i pomachała w stronę syna.
Popraw sobie, Stasiu, karabinek. Nie trzymaj tak nisko. Przed siebie weź, o tak, prosto,
pouczała go.
Patrz pani, jakie teraz te karabinki robią. Przecież to za ciężkie dla małych dzieci. Nic po myślunku nie mają, mówię pani, nic a nic.
Dzień dobry, dla poprawy jakości niech pani u nich rozwiąże, a u nas podpisze. Będzie pani zadowolona.
Mężczyzna po drugiej stronie słuchawki musiał wziąć oddech, więc kobieta skorzystała z okazji.
Ale ja, proszę pana, jestem zadowolona, powiedziała.
On jednak nie rezygnował.
Nie może być pani zadowolona, bo pani nie wie, jak może być pani zadowolona, rozumie pani?
Ale o co chodzi? Próbowała ustalić.
Jak to o co? O telewizję.
Ja nie mam telewizora, powiedziała.
To niemożliwe, on na to. Niech pani z nimi rozwiąże, z nami podpisze, będzie zadowolona z poprawy jakości.
Wyrecytował i nagle dodał.
Jak to pani nie ma?
Normalnie, powiedziała. Po drugiej stronie zapadła cisza.
Jest pan tam?
Zapytała.
Jestem, myślę.
O czym?
Co ja teraz pani zaproponuję?
Dla poprawy jakości? Upewniła się.
Nic, nie trzeba. Jestem zadowolona z tego.
Z tego, czego pani nie ma?
To niemożliwe,
zaprotestował mężczyzna.
Jak się nie ma, to się nie wie, jak to jest, jak się ma,
nie ustępował.
Brzmiał przekonująco.
Po kilku następnych zdaniach prawie zdecydowała się rozwiązać, żeby podpisać. Poprawa jakości stała się i jej celem. To, że nie miała telewizora, przypomniała sobie niemal w ostatniej chwili.
Nie wiem, czy...
Zaczęła.
Co to człowiek wie?
Przerwał jej mężczyzna.
Jak nie wie, co by wiedział, jakby wiedział.
Pomyłka. Wyszeptała resztką sił i rozłączyła się. Od tamtej pory jednak nie jest już chyba taka zadowolona.
Nasza umowa? Oczywiście, że jest aktualna. Pojawiły się tylko drobne komplikacje. Jak bardzo? Nie bardzo. To znaczy bardzo, bardzo drobne. Ja się nie plączę. Ja próbuję ci wytłumaczyć, że jeśli chodzi o sedno sprawy, to ono pozostaje. Zmienił się drobiazg. 2, góra 3. Mężczyzna jadł ciastko. Cukier puder nie zostawiał śladów ani na jego marynarce, ani nawet na kołnierzyku. Mężczyzna precyzyjnie kroił widelczykiem równe kawałki, które wkładał do ust wtedy, kiedy jego rozmówca zadawał pytanie. Jak będziesz się przywiązywał do szczegółów, to zgubisz istotę. Nie denerwuj się, powiedział. Odkroił kolejny kawałek i odsunął lekko słuchawkę telefonu od ucha. Poirytowanie kogoś, kto był po drugiej stronie słuchawki, pozwoliło mężczyźnie skończyć napoleonkę. Odłożył telefon obok talerza, ale nie rozłączył się. Wykonał gest w stronę kelnera. Jedną ręką sięgnął po portfel, a drugą po serwetkę. Nienagannie wyprasowany mankiet białej koszuli wystawał z rękawa marynarki akurat tyle, ile sugerowały podręczniki dobrych manier. Wystarczyło, żeby potrącić brzeg filiżanki z niedopitą kawą. Głos w słuchawce zamilkł. Dłonie mężczyzny zareagowały błyskawicznie. Jedna rzuciła się na ratunek telefonu, drugą chwycił brzeg obrusa, który wydał mu się dobry do jego osuszenia. Najpierw przewrócił się dzbanek z kwiatami, a po chwili na podłogę spadła cukiernica. W kieszeni marynarki odezwał się drugi telefon. Nie wyłączyłem. Nie krzycz. Ja nie krzyczę. Kelner! Nie mów, kiedy ja mówię. Nie do pana mówię. Niech pan to posprząta. To nie do ciebie. Nie, nie zapłacę. Teraz ci nie zapłacę, może później. Co się pan tak patrzy? Kierownika? A po co kierownika? Już płacę. Mówiłem, że nie. To nie do pana. Nie krzycz. Ja nie krzyczę. Panu właściwie też nie zapłacę. Kawa była niedobra. Jakby była dobra, to bym wypił. A tak proszę. I co pan narobił? A co, może ja?
Mężczyzna wstał od stolika i skierował się w stronę wyjścia z kawiarnianego ogródka. Kelner pobiegł za nim. Wokół rozsypanego cukru pojawiły się mrówki. Białe drobiny znikały jedna po drugiej w niewidzialnych szczelinach. Cukier wciąż krzepił.
Nie stój tak, zrób coś! Zawołała mrówka do mrówki i otarła pot z czoła, bo bieg po mrowisku bardzo ją zmęczył. Po chwili pędziły już obie, a za nimi reszta mrówczej społeczności.
Całkiem nas zaleje!
Przerażone mrówki spoglądały co chwila do góry, skąd do mrowiska lała się woda.
Już po nas!
Martwiły się i biegały coraz szybciej, ale to nie pomagało.
A może spróbujemy zakręcić kran?
Zapytała przystając nagle mrówka, która dostrzegła, że to nie deszcz z nieba, tylko woda z ogrodowego węża. Ale mrówki jej nie słyszały, bo biegły na ratunek. Królewna miała pełne ręce roboty. Musiała dokładnie zmieszać popiół z makiem, podzelować kocie buty i złowić rybkę. Bajki powinny zaczynać się przecież wciąż od nowa, a tu nikt oprócz królewny nie myślał o początku, tylko o tym, co będzie dalej. Gdyby chociaż rybka była złota, byłoby po robocie, 3 życzenia i królewna miałaby wolne popołudnie. Ale zawsze trafiała jej się flądra. Królewna pracowała i pracowała, biegała od jednej bajki do drugiej. Po południu podstawiała Kopciuszkowi garnek pod nos i budziła kota, a później niosła rybkę do charakteryzatorni, poprawiała makijaż i już mogła wyjść na ludzi. Lubiła ten krótki moment, w którym była królewną. Niedługo potem wracały krasnoludki i musiała gotować obiad. Jak już pozmywała garnki, to wchodziła na drzewo, patrzyła w lewo, patrzyła w prawo. Nie wiedziała, że królewicz nie przyjedzie, bo jej koleżanka, która pracowała tak jak ona, tylko za 7 górami, miała dość i wyjechała, więc nie miał kto osiodłać mu konia. Królewna schodziła z drzewa, brała się do roboty i wciąż miała nadzieję, że kiedyś zaśnie. A jak wstanie, to każdy sam będzie zaczynał swoją bajkę.
Szedł zając przez las i śpiewał. Czyś ty zwariował? Huknęła sowa. Jak niedźwiedź cię usłyszy, to zobaczysz. Zając ani myślał ściszyć głos.
Sowa rzuciła w niego szyszką i zakryła uszy skrzydłami.
Jak ty fałszujesz?
Zając sprawdził, czy nie ma guza i pomaszerował dalej, z pieśnią na ustach. Za zakrętem zatrzymał się, bo zobaczył, że pod paprocią siedzą trzy inne zające i trzęsą się ze strachu. Przerwał śpiewanie i zapytał:
czego się boicie?
Wszystkiego.
Zadrżały.
A dlaczego? Dopytywał śpiewający zając.
Jesteśmy zającami. Zające już takie są,
odpowiedziały, rozglądając się trwożnie dookoła.
A ja?
Zdziwił się zając.
Ja przecież też jestem zającem, ale zamiast się bać, śpiewam.
My nie umiemy,
zmartwiły się trzy zające.
Ja też nie umiem, przyznał się zając.
To dlaczego śpiewasz? Zające z ciekawości przez chwilę przestały się bać, ale zaraz zaczęły od nowa, bo dobrze jest robić to, co się umie.
Bać się też nie umiem, zaczął im tłumaczyć zając. Nie zdążyłem się nauczyć. Już miałem zacząć, ale pomyślałem, że skoro nie umiem jeszcze niczego, to mogę sobie wybrać, czego się będę uczył. I wybrałem śpiewanie. Fakt, kiepsko mi idzie, ale jak idę, to jakoś leci.
A może pośpiewacie ze mną? Zapytał. Nagle tuż obok nich pojawił się niedźwiedź. Trzy zające czmychnęły, a niedźwiedź mruknął do tego, który został. Ty, zając, nie boisz się mnie?
Nie,
odpowiedział zając.
No to nie.
Niedźwiedź wzruszył ramionami i poszedł, bo chciał zdążyć do domu na kolację.
Trzymaj!
Zawołała dziewczynka, ściskając rękę ojca. Miała najwyżej 4 lata i starała się biec tak szybko jak on. Co jakiś czas potykało się jedno lub drugie. Śmiali się i biegli dalej.
Trzymasz?
Upewniała się dziewczynka, a ojciec mocniej ściskał jej dłoń. Nie zauważyli krawężnika. Zanim ojciec stracił równowagę, zdążył puścić rękę córki.
A mówiłam, żebyś się mnie trzymał.
Pokiwała głową dziewczynka i wyciągnęła dłoń w jego stronę. Liść wysunął nos z pąka. Dzień dobry. Chodź, będziesz się rozwijał, usłyszał. Liść marzył o tym zawsze. Najpierw jednak rozejrzał się ostrożnie. Był sam. Wszystkie inne liście pozamykane w pąkach. Cofnął się więc i on. Nagle coś zaszeleściło, zachrobotało, zachybotało pąkiem, podgryzło go i liść spadł. Wtedy zrozumiał, że tam na górze czyhały na niego przędziorki i mszyce. Dobrze, że nie uległem pokusie i nie wychyliłem się. Tu na ziemi jestem bezpieczny, powiedział. Już miał się rozwinąć, ale nie zdążył, bo usechł. Morał z tego taki, że szczęście nie leży na ulicy.
Patrz, zrobiło się biało, zapachniało. No coś ty, przecież śnieg nie pachnie.
Pachnie. I to jak?
Jak?
Cynamon, goździki, świeżo wypastowana podłoga, pomarańcze, zmierzch.
No coś ty, przecież zmierzch nie pachnie.
Spokój, melancholia.
No coś ty, melancholia?
Tuwim.
To znaczy?
Pani patrzy melancholijnie.
Ja?
Nie, ona.
Kto?
Patrz, zrobiło się biało.
No, i nic nie widać.
Mężczyzna otwartymi ramionami podpierał kamienicę po obu stronach uliczki. Kobieta wywiesiła pranie z okna.
stał pod prześcieradłami chroniącymi właścicieli przed chłodem, kiedy nocą silniej wiał wiatr od oceanu. Kiedyś chciał wyruszyć w drogę, żeby zobaczyć, czy szczęście jest po drugiej stronie wody. A może odbył taką podróż i teraz miał ją pod powiekami, które przymykał, bo raziło go zachodzące słońce. Możliwe jednak, że zmęczyły go dzień, zielone wino i chaos, jaki przywozili ze świata ci, którzy chcieli tu znaleźć to, czego nie mogli znaleźć u siebie. Niektórzy z nich zajmowali właśnie krzesła przy stolikach kafejki. Śpiewak w rogu skończył już kolację, wstał, podszedł do mikrofonu, skinął dłonią na muzyków i rozpoczął pieśnię. To dla niej przyjechali tu goście. Pokonali setki kilometrów dla zadumy i tęsknoty, dla melancholii, bo jej rozterki kusiły nie tylko samotnego anioła na starym miedziorycie. Pieśń zabrzmiała jednak fałszywie, bo pieśniarz był syty. Mężczyzna przestał podpierać kamienicę i wszedł do kafejki. Statek, który miał pod powiekami, znów odpłynął bez niego. Zatrzymał się w progu, zaśpiewał swoją pieśń i wyszedł. Krok miał chwiejny, może zmęczyły go dzień i zielone wino. Kobiety zbierały pranie i znikały w oknach, z których czuć było zapach pieczonego dorsza, a on odchodził wąską uliczką w stronę wielkiej wody. Znalazł ją na małej wyspie na końcu świata. Ona nauczyła go, jak się łączy gałęzie bez gwoździ, jak odstrasza drapieżniki. On w czasie suszy zorganizował sąsiadów i wykopali pierwszą we wsi studnię. Mieszkali w domu z gliny, a kiedy przychodziła pora deszczowa, przenosili się na drzewo. Mieli hamak i plany na przyszłość. Bardzo chcieli śmiać się i łowić ryby. Nie tęsknisz do siebie? Pytała go czasem, a on mówił, że tu jest jego dom. Pewnego dnia musiał wrócić na chwilę do miasta. Pojadę z tobą, powiedziała. Nigdy nie opuszczała wyspy i była bardzo ciekawa, jak jest po drugiej stronie morza. Zostaniemy tu? Zapytała po kilku dniach. Coraz śmielej otwierała oczy i przestała zatykać uszy, kiedy zbliżało się metro. Chodź, pokażę ci sztuczkę, mówiła i zapalała światło. A później włączała płytę i tańczyła. On najchętniej pojechałby metrem na lotnisko, ale bardzo ją kochał, więc zostali. Najbardziej lubiła długo stać pod prysznicem i jeść pizzę. Przez pół roku śmiała się do każdego nowego odkrycia. Piekarnik piekł, lodówka chłodziła, samochód wiózł ją tam, dokąd chciała. Zostaniemy, prawda? Upewniała się, kiedy on był w pracy. Pytała przez telefon, do którego przekonywała się najdłużej. Słyszeć głos nieobecnej osoby potrafi na wyspie tylko szaman. Wracajmy, powiedziała niespodziewanie po roku. A on się ucieszył, bo tęsknił za wyspą. W hamaku ptaki uwiły gniazdo, ona uplotła więc nowy. On zalepił dziurę w glinianym domu i poszli na ryby. A później żyli długo i szczęśliwie, chociaż to między nami mówiąc mało prawdopodobne. Miałaś taką piękną niebieską sukienkę, czerwoną, z granatową kokardą, różową. A kot był szary, rudzielec, przecież pamiętam. Siedzieli na ławce i wspominali pierwsze spotkanie.
Ona taka ładna, on w nowym kapeluszu. Był taki elegancki, szary, czarny, smolisty jak u kominiarza. Kot poszedł z nimi aż nad rzekę, siedział obok, kiedy on brał ją za rękę. To właśnie wtedy ten fotograf zrobił im zdjęcie. Zobaczyli je później na okładce i kupili gazetę, którą ona wyjęła teraz z torebki. Człowiek się marszczy, to co dopiero papier, powiedziała i rozprostowała na kolanach wydartą z gazety okładkę. Widzisz? Widzę. On ucałował jej dłoń, a ona się uśmiechnęła. I nic już więcej nie powiedzieli, wpatrzeni we wspomnienia i czarno-białe zdjęcie. Mieli pod górkę. Pomagasz? Pomagam. Rower tandem jechał nieśpiesznie. Mężczyzna napinał mięśnie. Pomagasz? Pomagam. Syn siedział z tyłu. Machał nogami i nie dotykał kierownicy. Pomagasz? Pomagam. Ojciec dociskał pedały. Dwa skrzydła zrobione z dziecięcych rąk próbowały unieść rower nad ziemię.
Mariusz Bonaszewski wystąpił w słuchowisku Wszystko przez Bociana, przygotowanym na podstawie książki Grażyny Lutosławskiej zatytułowanej Jatymy. Muzyka Piotr Selim. Opracowanie dźwiękowe i realizacja Piotr Król. Reżyseria Grażyna Lutosławska.